Meandry polityki. Przenieśmy się na chwilę do sierpnia, na wpół zapomnianego roku 1980 i stańmy przed ukwieconą bramą Stoczni Gdańskiej. Czego tam nie było? Oprócz licznych portretów Jana Pawła II można było znaleźć po raz pierwszy wystawiane publicznie, a robione z ukrycia zdjęcia z robotniczych wystąpień w Gdańsku i Gdyni 10 lat wcześniej. Tu i ówdzie zaczęły pojawiać się na bramie odbitki z zakazanej literatury historycznej. To tam właśnie, przed bramą stoczni, jeszcze wciąż imienia Lenina, młodzi robotnicy, ale także niektórzy lokalni aparatczycy partyjni mogli się dowiedzieć o całej przerażającej głębi zbrodni systemu, którego symbolem właśnie jest popiersie Lenina. Ale nie tylko Polacy oglądali bramę stoczni i jej bezpośrednie sąsiedztwo. Setki kamer największych agencji światowych wycelowanych w ten swoisty ołtarz pamięci narodowej Polaków domagały się jakiegoś opisu, wyjaśnienia, wniosku. No a z tym było już gorzej, albowiem mentalność jako tako wykształconego człowieka Zachodu była wtedy nawet chyba bardziej pod wpływem marksistowskich dogmatów, w myśl których wystarczyło pozbyć się tylko błędów stalinizmu, tak zwanych błędów, aby spod brudnawej i splamionej krwią powłoki utopijnego obrazka ukazało się błyszczące niczym kryształ prawdziwe oblicze humanistycznego socjalizmu. Bardziej spostrzegawcza część dziennikarzy i publicystów najsłynniejszych tytułów światowych dostrzegła, że w przypadku Polski ten lewacki model, nazwijmy, w ogóle się nie sprawdza. Pytanie, po co protestują, po co się narażają, przystępując do strajku, miejscowi nie dawali wyczekiwanych przez dziennikarzy odpowiedzi. Prawie nikt nie chciał ciągnąć wątku o tak zwanym socjalizmie z ludzką twarzą. 1/3 pytanych mówiła o braku wolności i o dyktaturze jednej partii. 1/3 narzekała na słabe zaopatrzenie w sklepach i niski poziom życia, a ostatniej, coraz liczniejszej części mieszkańców Trójmiasta zależało na wyzwoleniu narodowym i wyrwaniu się spod dominacji tak zwanego Wielkiego Brata ze Wschodu. Niemieccy czy włoscy filmowcy, świeżo przybyli z Kuby czy Hiszpanii do Gdańska, mogli się czuć cokolwiek dziwnie, widząc, jak przedstawiciele ich idealizowanej klasy robotniczej posłusznie klękają w czasie mszy świętych, a wśród krążących koło stoczni licznych ulotek można nierzadko znaleźć obrazki z Matką Boską Częstochowską. Potem we wrześniu był pierwszy zjazd Solidarności w hali Oliwii. Pod jego koniec, w opinii niektórych, nastąpił znowu zgrzyt w postaci wystosowania pamiętnego listu do narodów Europy Wschodniej. Pamiętam. Jak się okazało po kilku latach, był to zgrzyt proroczy. Tak zwana ekstrema wtedy trafiła w dziesiątkę. Po co ten powrót do wspomnień? Przecież chyba wszyscy wiedzą, że autor tych słów nie przepada za długimi, sentymentalnymi wspominkami przy ognisku i odgrzebywaniem styropianowej przeszłości. Jest jednak powód, dlaczego warto na kilka chwil sięgnąć do tego, co było. Polska opozycja demokratyczna, najczęściej mająca poglądy socjaldemokratyczne i z tej przyczyny ciesząca się uznaniem na Zachodzie, miała przez długie lata fałszywy obraz swoich rodaków. Poglądy 1/3 narodu brała za poglądy całości. Stąd też bierze się rozczarowanie, że pomimo dość częstego odchodzenia przez partię rządzącą od demokracji, aktualną partię rządzącą od demokracji i rządów prawa, na ulicach miast polskich nie ma jednak sen z Hongkongu wziętych, a co najmniej z Paryża. Okazuje się, że w latach 80-89, jak też i wcześniej, walka z komuną wcale nie oznaczała dla wszystkich tego samego. Nie jeden z naszych wujków, ojców czy dziadków roznosił ulotki czy pisał hasła na murach wcale nie dlatego, że marzyły mu się niezawisłe sądy czy może paszport we własnym biurku, ale dlatego, że na przykład do końca życia stawał mu przed oczami choćby dom z dzieciństwa koło Lwowa. Miałem taką osobę w rodzinie. Do końca życia nosił przy sobie wyblakłą odbitkę obrazka z Ostrej Bramy w Wilnie. Czy tym osobom łatwo będzie zaakceptować nowoczesną, cybernetyczną Polskę uformowaną na kształt Danii lub Islandii? Jest to dość wątpliwe. Co najwyżej można sobie życzyć, aby żadna z dwóch grup rodaków nie próbowała na siłę nawracać tej drugiej. Skoro wiadomo, czego wypada sobie życzyć od niekiedy aroganckich, przyznajmy, liberałów, zwolenników szybkiego unowocześniania Polski, może raz jeden dla odmiany warto się zwrócić z apelem do tradycjonalistów, jakby to ująć do prawdziwych Polaków. Wiadomo, jak bardzo wam zależy, aby reszta narodu uznała waszą wersję polskości za jedynie słuszną i jedynie nieprawdziwą, ale zastanówcie się, drodzy państwo, czy jest możliwe unowocześnienie techniczne kraju naszej młodości przy jednoczesnym odrzuceniu obyczajowych nowinek Zachodu? Chyba nie całkiem i nie do końca. Chyba, że zaczniemy my lub nasze dzieci budować wcale nie jakąś drugą Japonię, ale drugie Chiny. Miliony samochodów elektrycznych i miliardy urządzeń podsłuchowych. A wszędzie, na każdym rogu, cenzura, cenzura i jeszcze raz cenzura. Czy taka będzie przyszłość świata? Czy tego chcemy? Na zakończenie wróćmy do podstawowego pytania. Po co? Wiemy już, że obalając komunizm, nasi ojcowie i nasze babcie nie miały w głowie tego samego. My, głosując na taką czy inną opcję Polski, też nie musimy wszyscy chcieć tego samego. Dla jednych lepsza Polska to kraj bez niedostatku, dla innych to kraj bez cenzury i dyscyplinarek dla niepokornych prawników. Dla jednych ideałem jest silne państwo zakotwiczone pewnie w wartościach narodowo-katolickich, dla tych drugich bliskim ideału jest społeczeństwo samorządowe, gdzie zrozumienie znajdzie każdy człowiek dobrej woli. Albowiem swoją małą ojczyznę każdy z nas nosi w głowie.
To był felieton Michała Stefańskiego na temat między innymi wyborów w Polsce. Przynajmniej takie podsumowanie zrobił. A ja dzisiaj, zaraz chwilę po ogłoszeniu wyników wyborów w Polsce, słuchałam komentarzy z Polski, różnych dziennikarzy i komentatorów. I jedno, co rzuciło mi się w uszy, bo tak można powiedzieć, to fakt, że przegraną Koalicji Obywatelskiej ci komentarze przekuwają w zwycięstwo. I coś mi to przypomina. Nie powiem co, bo państwo wiecie, o co chodzi. Przed państwem kolejna piosenka W płomieniach i Mateusz Ziółko.
Chcę wrócić na front, choć nasz największy wróg to ja, płacę za błąd. Gdzieś daleko stąd, gdy próbowałem kilku innych serc, a ty byłaś tu wciąż.